Witam serdecznie wszystkich siostry, wszystkich braci Kościół Pana Jezusa. Piotr zaczął od takiego stwierdzenia, że zagonimy pastora do pracy. To jest przyjemność słuchać Słowem Bożym i to jest coś, co kocham robić. Dziękuję Bogu, że mnie powołał i mogę to robić. Teraz lepiej, teraz gorzej, ale idziemy do przodu, tak? Cieszymy się, że mogliśmy szczęśliwie wrócić z naszego ponad dwutygodniowego urlopu w Beskidzie Niskim. Tam odpoczywaliśmy, ale w niedzielę też się próżnowaliśmy. Byliśmy w zborach w Wysokiej Zdroju. Mały, wiejski, 30-40 osobowy zbór, który na okres wakacji, przez wzgląd na to, że jest to turystyczna miejscowość, staje się dużym zborem, bo 60-70 osób przychodzi na nabożeństwa. Wszyscy turyści, ludzie wierzący, którzy w tamte rejon przyjeżdżają, na niedzielę zjeżdżają do tego zboru. Jest tam wielka różnorodność i dwie niedziele temu miałem możliwość tam usługiwania Bożym Słowem, a tydzień temu usługiwałem także w Gornicach. Jest to 40 km od Wysowej Zdroju. W Wysowej Zdroju jest zbór chrześcijańskiej wspólnoty zielonoświątkowej. W Gornicach zbór naszego kościoła zielonoświątkowego. I z obydwu tych zborów społeczności chciałbym przekazać serdeczne, chrześcijańskie, siostrzane, braterskie pozdrowienia. Przyjmijcie je od tych dwóch społeczności, pastorów, przywódców oraz braci i sióstr, a także szczególnie od dwóch małżeństw. Pierwsze to Krzysztof i Dorota, którzy w poniedziałek dołączyli tam do nas na nasz wypoczynek. Krzysztof miał jeszcze tydzień urlopu. Dzisiaj on tam usługuje też Słowem Bożym w Wysowie Zdroju. Usługuje pieśnią, świadectwem. A więc Krzysztof wczoraj, gdy wyjeżdżaliśmy, mówił serdecznie pozdrów w Kościół, nasz zbór od nas, od Puczków. I także, gdy wyjeżdżaliśmy, to moi teściowie, siostra Danusia, Adam, bardzo gorąco też prosili, żeby przekazać nam pozdrowienia. Końcem września zjadą tutaj. Także mówili, pozdrówcie gorąco Kościół od nas, bo się stęskniliśmy już. Także przekazuję od tych dwóch także małżeństw. A teraz chciałbym, byśmy mogli przejść do Bożego Słowa. Madzia na samym początku zadała pytanie, kto ma Boże Słowo? I warto nosić Boże Słowo. Choć często wyświetlamy i pomagamy w zapisywaniu, niektórzy robią notatki, niektórzy są wzrokowcami, warto, żebyście nosili Boże Słowo, żebyście razem z usługującym je czytali, wgłębiali się w nie, notowali. To jest dla nas. To pokazuje, jak traktujemy zwiastowane Słowo, jak traktujemy Słowo, które jest do nas mówione. Dlatego do tego zachęcam. Chciałbym, byśmy dzisiaj, jak zauważyliście, nie podczas uwielbienia, ale oddzielnie chciałbym, byśmy mogli podejść do wieczerzy, bo chciałbym mówić na temat Jezusa jako najcenniejszego daru, jaki otrzymaliśmy od Boga. I chciałbym, dzisiaj, przystępując do wieczerzy Pańskiej, na nowo mieli odświeżoną tę prawdę i z taką świeżością dziękowali Jezusowi za to, że przyszedł, że Bóg Go przysłał dla nas. Tekst, na którym oprzemy nasze zwiastowanie, zawarty jest w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Ostatnie dwa wersety tego rozdziału, 30 i 31, chciałbym, byśmy je mogli odczytać. Paweł w tym rozdziale, we wstępie listu do Koryntian, mówi o uświęceniu, jakie Kościół w Koryntian miał w Jezusie, mówił o mocy krzyża, mówił o tym, że często wykształceni Grecy lekceważyli to, co w Jezusie się stało, bo wydawało im się takie proste, dziwne i tchórzowskie, że ktoś na krzyżu umiera, a Żydzi i ludzie nawróceni, chrześcijanie, mówią, że w krzyżu jest moc Boża. I Paweł, mówiąc do nich, kończy ten wywód, mówiąc wcześniej o tym, że nie możemy w sobie pokładać nadziei, że zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, że to nie my zaskarbiamy sobie przychylność Bożą, ale wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. I kończąc ten wywód, podsumowuje takimi stwierdzeniami. 1 Koryntian, 1 rozdział, 30, 31 werset. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was. I Paweł mówi tutaj o czterech rzeczach. O mądrości Bożej, sprawiedliwości, poświęceniu i odkupieniu. I podsumowuje to, abyśmy nie chlubili się własnymi osiągnięciami, nie cieszyli się tym, że jesteśmy Żydami czy Grekami, mądrymi, wykształconymi, wyedukowanymi, ale jeśli się mamy chlubić, to tylko w Panu Jezusie Chrystusie, bo dzięki Niemu zaistnieliśmy jako ludzie wierzący, dzięki Niemu żyjemy. Wy dzięki Niemu, 30 werset mówi nam, ale wy dzięki Niemu. To, że dostąpiłeś zbawienia, jest wyłącznie dziełem Pana Boga, bracie i siostro. To nie my zasłużyliśmy sobie na zbawienie naszym wyglądem, charakterem, usilnością, zachowaniem, postawą. My nie zaimponowaliśmy Panu Bogu i powiedział, o, dlatego jest zbawiony, ale to Bóg darował nam swoją zbawienną łaskę, dzięki której zrozumieliśmy, jak ważne jest dzieło i ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Naszym życiem zasługiwaliśmy na potępienie, na oddzielenie od Boga, ale w Jezusie dostąpiliśmy wybawienia ze stanu, w jakim byliśmy i otrzymaliśmy za darmo zbawienie. Dlatego, że Rzymian 6:23 mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Bóg darował nam Jezusa jako swój dar. Efezjan 2 rozdział mówi nam o tym, że nie zostaliśmy zbawieni od 8 wersetu, że nie zostaliśmy zbawieni z uczynków, ale mówi Paweł, łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I później dodaje, jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których powołał nas Bóg, przeznaczył nas, abyśmy w nich chodzili. A więc nie zaskarbiamy sobie zbawienia poprzez uczynki, ale dlatego, że Jezus nas zbawił, że dał nam nowe życie, że przebaczył nam nasze grzechy, że zawrócił nas z drogi na wieczne potępienie i skierował nas na ścieżkę wiodącą do życia wiecznego z Nim. Dlatego my, stworzeni w Jezusie, teraz robimy to, co do nas należy. Wypełniamy Jego wolę. A jego wolą jest celować w dobrych uczynkach. I o tym też przez środowe nasze wykłady, środowe odtwarzania płyty DVD pastora Wilkinsona mówimy o trwaniu w Jezusie, o trwaniu w krzewie winnym, aby przynosić owoc, aby wydawać plon. Dlatego Bóg darował nam Jezusa jako swój niepowtarzalny dar, prezent. On jest największym i najcenniejszym prezentem i darem dla nas, jaki Bóg mógł nam, ludziom, człowiekowi dać. Wszystkie inne błogosławieństwa, wszystkie inne przywileje nie przewyższają samego Chrystusa. I to musimy pamiętać, że za wszystko Bogu dziękujemy, co nam daje, ale najważniejszy jest Chrystus. Najważniejszą powinnością naszą jest dziękczynienie za Jezusa, za osobę Pana Jezusa i Jego dzieło krzyża. Kiedy przyjąłeś Jezusa do swojego serca, kiedy zrozumiałeś, że jesteś grzesznym człowiekiem i potrzebujesz wybawienia i tylko w Jezusie jest to wybawienie, to gdy się na nowo narodziłeś, to Bóg wraz z Nim, z Jezusem darował Ci wszystko, co jest w Nim. A co jest w Nim? Paweł mówi tutaj o czterech stwierdzeniach, czterech określeniach, co jest w Jezusie. Jezus Chrystus stał się dla nas, po pierwsze, mądrością Bożą. Nasze duchowe oczy były zamknięte. Nie widzieliśmy duchowej rzeczywistości. Nie zauważaliśmy Bożego działania. Dopiero w momencie nawrócenia, uwierzenia swojego życia Jezusowi, nasze duchowe oczy otworzyły się. Zostaliśmy oświeceni, mówi Boże Słowo. Jezus, który jest światłością świata, rozświecił oczy naszych serc, abyśmy mogli zobaczyć dobroć, bogactwo, które jest w Nim, abyśmy zaczęli dostrzegać, co jest w Nim, abyśmy mogli zacząć poznawać Boga. Biblia kiedyś suchy tekst, książka jak jedna z wielu, może nudna, może po którą nigdy nie sięgaliśmy, która leżała zakurzona na naszych półkach w chrześcijańskim kraju, w którym żyjemy, która wydawała się zwykłą literą, teraz stała się żywym, wartościowym Słowem Bożym, do którego lgniemy, które pragniemy czytać, bo wiemy, że jest to pokarm dla naszego ducha, gdy się na nowo narodziliśmy, gdy z ducha powstaliśmy do nowego życia. Jezus stał się naszym drogowskazem, wybawicielem, pasterzem. Jezus stał się celem naszego życia. Wielu z nas może nawet nie wiedziało, po co żyje, dokąd zmierza, ale gdy Duch Święty przyszedł do naszego życia, to w Jezusie zobaczyliśmy cel. Cel życia dla Niego, podobania się Jemu. Jezus zaczął nas prowadzić w naszym życiu. Wcześniej byliśmy jak owce bez pasterza, ale w Jezusie znaleźliśmy najlepszego pasterza, który zaczął się o nas troszczyć, który zaczął nas prowadzić. On okazał się najlepszym pasterzem. Zaczęliśmy żyć w mądry Boży sposób, bo zaczęliśmy stosować Boże zasady, Boże standardy, Boże prawo, które wyczytywaliśmy i wyczytujemy z Bożego Słowa. Dlatego Jezus stał się mądrością Bożą dla nas. Także gdy mówimy, że Jezus stał się mądrością Bożą dla nas, to należy wspomnieć o tym, że wymagania prawa, zakonu zostały spełnione w Jezusie. Zapłatą za grzech jest śmierć, a więc krew musiała być przelana. Ktoś musiał zginąć, aby odkupienie Boże mogło stać się faktem. Gniew Boży względem człowieka został uśmierzony, bo Jezus za nas umarł. To wymagania zakonu zostały spełnione, bo Jezus za nas umarł. I dlatego dzisiaj Pan Bóg nie patrzy na nas jako na osoby, które jeszcze muszą coś zrobić, wypełnić zakon, prawo, ale patrzy na nas przez Pana Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę. Dlatego Jezus, po pierwsze Paweł mówi, stał się mądrością Bożą dla nas. Stał się drogowskazem dla nas. Stał się najlepszym przyjacielem i dobrym pasterzem. Jezus prowadzi nas przez życie. Po drugie, Paweł mówi, że dzięki Bogu, Jego suwerennemu działaniu, w Chrystusie Jezusie, Jezus stał się także naszą sprawiedliwością. Usprawiedliwienie dotyczy stanu winy z powodu grzechów w oczach Bożych, a polega na tym, że zostaliśmy uznani za niewinnych, za ludzi, którzy nie przekroczyli wymogów prawa Bożego, bo Jezus umarł za nas. Gdy Pan Bóg patrzy na nas przez pryzmat Chrystusa, to mówi, jesteś niewinny. Jesteś niewinna. Jesteś uznany za niewinnego, za niewinną, jeżeli przyjęłaś Chrystusa do swojego życia. Jeżeli przyjąłeś Chrystusa do swojego życia. Jezus jest twoją sprawiedliwością. Aby lepiej to zrozumieć, powróćmy do pierwszej księgi Mojżeszowej, gdy człowiek został stworzony, pierwszy człowiek, Adam, Ewa, gdy żyli w doskonałych warunkach, w doskonałej harmonii z Bogiem. Później wiemy, że nastąpił ich błąd, upadek. Wyciągnęli rękę po coś, po co nie powinni byli wyciągnąć. Zgrzeszyli, sprzeniewierzyli się Bożemu prawu. I wtedy czytamy, że Pan Bóg przyszedł, przechadzał się po tym ogrodzie Eden i chciał porozmawiać, jak zwykle, z Adamem, z Ewą. Oni się skryli. Oni ulotli sobie, zobaczyli swoją nagość, stan swój przed Bogiem. Przyszło zawstydzenie, przyszło to poczucie grzechu. Ukryli się, zrobili sobie przepaski. Stali się nadzy, zauważyli to. I chciałbym, byśmy to symbolicznie odebrali jako tę nagość, jako stan winy przed Bogiem. Jest to obraz odkrytej, widocznej grzeszności. Dlatego próbowali w jakiś sposób zakryć swoją nagość, swoją grzeszność, której się dopuścili. Starali się własnymi wysiłkami zakryć swoją nagość i ukryć przed Bogiem. Gdy popatrzymy na ludzi dzisiaj, wielu ludzi czyni teraz bardzo podobnie. Próbują własną sprawiedliwością zaskarbić sobie łaski Boże. próbują własnymi uczynkami zaimponować Panu Bogu i zwrócić swoją uwagę. Ale gdy czytamy wyraźnie tam w pierwszej księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale, to w 21 wierszu jest napisane, że Pan Bóg sam przygotował im okrycie, aby mogli zakryć swoją nagość, swoją grzeszność. I jeżeli pamiętacie dobrze, wnikliwie czytaliście, to już nie były jakieś liście, to nie były jakieś rośliny, ale to było odzienie ze skór. Jeśli to było odzienie ze skór, to oznacza, że musiało zostać zabite zwierzę. Musiała zostać przelana krew. I to już tam obrazuje nam Jezusa i Jego ofiarę. Własnymi uczynkami nie jesteśmy w stanie zaskarbić sobie przychylności Bożej. Swojej grzeszności nie jesteśmy w stanie przykryć dobrymi uczynkami i poprawnym życiem. Jezus musiał umrzeć, aby Boże usprawiedliwienie mogło się zamanifestować. Gdy czytamy o Jezusie, kiedy poszedł już na krzyż, kiedy Go zaprowadzono na miejsce wykonania wyroku ukrzyżowania, to czytamy, że Jezus umierał tam nagi. Jego szaty zostały złożone pod krzyżem. On umierał nagi, bo znajdował się w stanie winy z powodu naszych grzechów. Pozostawił swoje szaty i znowu chciałbym, byśmy to symbolicznie odebrali, swoją sprawiedliwość, bo nie znaleziono grzechu w jego postępowaniu, zachowaniu, mowie, był czysty. Zostawił te swoje szaty jako swoją sprawiedliwość, abyśmy w te szaty Jego sprawiedliwości mogli się przyodziać. Każdy, kto w wierze przychodzi pod krzyż, staje grzeszny, nie mając nic do ukrycia, mówiąc: Boże, jestem grzeszny. I nie stara się swoimi uczynkami, dobrymi ideami przykryć swojej grzeszności, ale musi przyodziać się w sprawiedliwość Bożą, przyodziać się w sprawiedliwość Chrystusową. Musimy te stare szaty naszego życia złożyć i przyodziać się, jak Boże Słowo w jednym miejscu mówi, jedną taką pieśń śpiewamy, płaszcz sprawiedliwości. Mamy przywdziać płaszcz sprawiedliwości, nie naszej własnej, ale Jezusowej, Chrystusowej sprawiedliwości. Jest to ta szata usprawiedliwienia, które mamy w Jezusie Chrystusie. Dobrym obrazem tego jest syn marnotrawny i ojciec, który czekał, gdy on wróci do domu. Wyglądał, codziennie wychodził i patrzył, kiedy jego marnotrawny syn powróci. I gdy go zauważył, to gdy syn powrócił w obdartych, brudnych, cuchnących szatach, to stan jego winy, utracona sprawiedliwość, to co ojciec mówi? Zdejmijcie z niego szybko te stare, cuchnące, śmierdzące szaty, które mówią o jego grzesznym życiu, a przyodziejcie go w nowe szaty. Dajcie mu nowe szaty. Ojciec daje synowi nowe szaty, a to oznacza przykrycie naszej winy sprawiedliwością Jezusa. Dlatego Jezus stał się naszą mądrością, mówi Paweł, ale także Jezus stał się naszą sprawiedliwością. To poprzez Niego, gdy Bóg patrzy na nas, gdy ściągnęliśmy nasze szaty brudu, grzeszności i przyodzialiśmy się w płaszcz sprawiedliwości, Jezusowy płaszcz sprawiedliwości, Jezusową szatę usprawiedliwienia, jesteśmy uznani za niewinnych w oczach Bożych. Diabeł przyjdzie i powie: jesteś winny, jesteś potępiony. Ale ja mówię: przepraszam, zauważ, jaką mam szatę. To jest to szata usprawiedliwienia Jezusowej krwi, która mnie obmyła, oczyściła. Jestem wolny. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to. Za Jezusa, który stał się naszym usprawiedliwieniem. I usprawiedliwienie to Boże dzieło. My ludzie albo je przyjmujemy, albo je odrzucamy. Nie ma trzeciej opcji. Człowiek próbuje przez wzgląd na utratę żywej relacji z Bogiem, poprzez religijność, próbuje wytworzyć mechanizm usprawiedliwienia. Próbuje wytworzyć jak prawo starotestamentowe lub teraz w różnych religiach, jak możemy przed Bogiem się oczyścić? Jak możemy wyciągnąć swoją rękę i zaskarbić Jego błogosławieństwo? Nie możemy. Tylko przez Jezusa. Nie ma innego pośrednika, nie ma innej osoby, nie ma innej ofiary, poprzez którą moglibyśmy przyjść do Boga Ojca i być usprawiedliwionymi. Tylko dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi i Jego cudownej ofierze na Golgocie. Dziękujemy za to Bogu. Ja Bogu za to dziękuję, że jestem usprawiedliwiony krwią Jezusa, uznany za niewinnego w oczach Bożych. Uznany za niewinnego. Izajasz powiada w zasadzie jego ustami: Pan Bóg, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, czerwone jak purpura, bardzo czerwone, bardzo zabrudzone te szaty, to jednak jak w posłuszeństwie przyjdziecie do mnie, mówi Pan Bóg, to jak śnieg zbieleją, będą bielsze niż wełna. Kiedy przychodzisz do Jezusa, kiedy pierwszy raz przyszedłeś, gdy się na nowo narodziłeś, On cię usprawiedliwił, przywdziałeś płaszcz sprawiedliwości, chodź w tym płaszczu. Chodź i korzystaj z mocy krwi Pana Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie jest dla ciebie i dla mnie. Chodźmy, trwajmy w tym usprawiedliwieniu. Po trzecie, apostoł Paweł mówi, że dzięki Bogu, Jego suwerennemu działaniu, Jezus Chrystus stał się nie tylko mądrością Bożą, nie tylko sprawiedliwością, usprawiedliwieniem, ale także poświęceniem. Wiecie, świętość człowieka wierzącego należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna, Biblia stwierdza, że jesteśmy świętymi. Jako ludzie wierzący posiadamy stan świętości i źródłem tego nie jest to, co robimy, co mówimy lub jacy jesteśmy. Źródłem tej świętości, tego uświęcenia jest dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków 10:10 mówi nam, że jesteśmy uświęceni przez ofiarę Jezusa raz na zawsze. Jesteśmy uświęceni raz na zawsze. Jeśli się na nowo narodziłeś, to narodziłeś się w Bożej rodzinie. Jesteś dzieckiem Bożym. Nie stajesz się świętym, ale rodzisz się świętym, jeśli się na nowo urodziłeś. Tak jak przez naturalne narodziny otrzymaliśmy po naszych ziemskich rodzicach grzeszność, tak przez duchowe narodziny, po naszym niebiańskim ojcu, po naszym niebiańskim tatusiu w niebie, otrzymujemy świętość. Jesteśmy święci. Uświęceni, bo narodzeni w Bożej rodzinie. To, że Samuel, że Filip nosi nasze nazwisko, to on sobie nie wybrał. To, że jest w naszej rodzinie, czy mu się to podoba, czy nie, po prostu jest. I zawsze będzie Samuelem Gumeszem, bo urodził się w naszej rodzinie. Zawsze w nim będzie płynęła nasza krew, nasze geny. On będzie zawsze naszym synem, zawsze. Bo się urodził w naszej rodzinie. Czy chce, czy nie, nie samek? No, damy radę. I tak samo, gdy się naradzamy na nowo w Jezusie Chrystusie, gdy się naradzamy, stajemy się dziećmi Bożymi. W nas płynie ta królewska, kapłańska krew. Błękitna, tak? Błękitna królewska? Taka to jest. Tak? Tak się mówi, nie? To w nas, w tych naszych duchowych żyłach płynie taka krew. Jeśli się na nowo narodziłeś, jesteś dzieckiem króla. Jesteś królewskim kapłaństwem. Tak mówi Boże Słowo. A więc nie stajemy się świętymi, ale rodzimy się świętymi. To jest ta pierwsza płaszczyzna. Źródłem naszej świętości jest dzieło Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego, że się na nowo naradzamy, jesteśmy święci. A druga płaszczyzna, to o czym także Biblia mówi i wzywa nas do świętości. Piotr w swoim pierwszym liście, pierwszy rozdział, 15 werset, mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Cytuję Stary Testament i mówi: zabiegajcie, aby dążyć do świętości. Autor listu do Hebrajczyków 12:14 mówi: dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc rodzę się święty
I teraz mam żyć jak święty. Mam żyć korzystając z uświęcenia, które w Jezusie Chrystusie mam. Samek ma żyć jak Samuel Buresz, jak nasz syn. I przenosić nasze wartości, wartości naszej rodziny. O ile nam się uda przekazać dobrze, i on je ma dalej przekazywać. I tak samo w rodzinie Bożej. Mamy żyć jak dzieci Boże. Boże Słowo wzywa nas, abyśmy dążyli do uświęcenia, bo bez Niego nie ujrzymy Pana, bo On jest święty. I On chce mieć społeczność ze świętymi, uświęconymi, tymi, których w sercach jest dążenie życia w świętości. Uzewnętrznienia tego, co w naszym życiu się stało. A co się w naszym życiu stało, gdy się na nowo narodziliśmy? Nowa natura jest w nas. Boży posiew, mówi Piotr w jednym miejscu. I dlatego teraz musimy uzewnętrzniać funkcjonowanie naszej nowej natury. Tak jak dziecko rodzi się, rozwija się, tak i my, gdy się na nowo naradzamy w naszym duchu, rozwijamy się i pokazujemy cechy nowej natury. To jest uświęcenie, do którego powinniśmy dążyć. I bardzo często wspomniane przeze mnie dobre uczynki to manifestacja naszej świętości. Nie wynik starego, ale wynik nowego, rezultat nowego człowieka, który jest w nas. Ja robię dobrze, ja czynię dobrze innym, ja chcę się podobać Bogu, bo we mnie jest to pragnienie, jest ta chęć, bo nowe życie zostało we mnie zrodzone. I to mnie pali, to mnie rozpala, to mnie motywuje, to mnie pociąga do tego, żeby tak żyć po nowemu. Bo jest we mnie nowa natura. Wszystko, co stare, przeminęło. Wszystko jest nowe, dlatego żyję nowym życiem. Nowe zasady, nowe wartości, nowy styl życia, który mam w Jezusie Chrystusie. Dlatego dążę do uświęcenia. Czym jest uświęcenie? Czym jest świętość? To oddzielenie. Święty to znaczy oddzielony od tego świata i przeznaczony dla celów Bożych. I to jest świadoma decyzja, którą podejmujemy w naszym życiu. Albo decyduję się na to, bo chcę się podobać mojemu Bogu i zrodziłem się na nowo w duchu, dlatego chcę żyć w święty sposób, albo nie. Nie korzystam z ofiary Chrystusa, z uświęcenia, usprawiedliwienia tego, co mam w Jezusie. Brudzę się, poprzez to tracę społeczność z Bogiem i nie widzę Pana w działaniu. Dąż do uświęcenia, abyśmy widzieć Boga w działaniu. Tak przed chwilą cytowane Boże Słowo nam mówiło. Hebrajczyków 12:14. Nowa natura zaczyna dominować w naszym życiu. Gdy się na nowo narodziliśmy, to pragnienia odrodzonego ducha, inspirowanego przez Ducha Bożego, zaczynają dominować nad pragnieniami naszej starej, grzesznej natury. Paweł, mówiąc dobitniej, mówi o ukrzyżowaniu starej natury. Przybiciu do krzyża grzesznych, cielesnych pożądliwości, pragnień, planów, aby we wszystkim podobać się Jezusowi, aby Jego natura była widoczna w nas. Czy mamy to robić o własnych siłach? Nie. Mamy wyrazić chęć takiego życia, a Duch Święty jest po to, aby nas wspierać i pomagać tak żyć. Wspierać i pomagać żyć życiem Bożym, bo to ten Jego Duch musi funkcjonować, być żywym w naszym życiu. To było po trzecie. Jezus stał się naszym uświęceniem, poświęceniem. Staliśmy się świętymi i dążymy do świętości. I po czwarte, Chrystus stał się naszym odkupieniem. Odkupienie jest to przywrócenie praw poprzez spłacenie długu czy długów za coś, co posiadaliśmy, ale z powodu długu utraciliśmy. Właśnie Chrystus wykupił nas ze stanu grzeszności, w jakim byliśmy, oczywiście z powodu grzechu, i przywrócił nam utracone przywileje i prawa, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Z powodu grzechu zasługiwaliśmy na śmierć, na oddzielenie od Boga, na potępienie, ale Jezus stał się zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Na Niego spadł gniew, o czym wcześniej wspomniałem, i sąd Boży. Cena została zapłacona, a ceną tą była święta, niewinna krew Jezusa, która została przelana za Ciebie i za mnie. Stąd staliśmy się wykupieni, odkupieni. Słowo, które jest tam użyte, ja to bardzo często podkreślam, jest słowem, którym określało się odkupienie z niemożliwością odsprzedania. A więc jeśli Pan Bóg nas nabył, kupił drogocenną krwią Jezusa, to nie ma zamiaru nas się pozbyć, sprzedać. On nas wykupił na własność. Nie tak jak nieraz ludzie, którzy handlują nieruchomościami czy innymi rzeczami, kupują, bo wiedzą, że za 10-15 lat to sprzedadzą, aby czerpać zysk. Pan Bóg nas wykupił drogocenną krwią Jezusa i nawet Mu przez myśl nie przyszło, żeby nas odsprzedać ponownie. On po prostu wykupił nas na własność. Jesteśmy Jego. Jego własnością. Wyłącznie Jego własnością, bo cena została zapłacona. Krew Jezusa, ofiara Jezusa jest naszym wykupieniem. I od tego momentu jesteśmy własnością Jezusa. I nikt nie może nas odkupić, choćby bardzo chciał. Nikt nie może nas mieć na własność. Chyba, że sami decydujemy się na taki krok. Pan Jezus mówi w jednym miejscu, że nikt nie jest w stanie wydrzeć nas z Jego ręki. Chyba, że sami tę rękę puścimy i powiemy: Panie Boże, my nie chcemy z Tobą żyć. Wtedy z wielkim smutkiem, ale Pan Bóg pozwoli nam odejść. Poobijać się w życiu, przeżyć różne trudności, kłopoty, ale to jest wybór. On nas na siłę nie będzie trzymał, ale chce za wszelką cenę, żebyśmy zawsze byli Jego, bo On odkupił nas drogocenną krwią Pana Jezusa Chrystusa. Cena została zapłacona. Wykupienie zostało Ci darowane poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. I chciałbym, byśmy dzisiaj, kiedy za chwilę będziemy przystępować do wieczerzy, wyciągać rękę do chleba, do wina, chciałbym, byś dzisiaj, kiedy pomyślisz o ofierze Jezusa, to pamiętał. Chciałbym, żebyś mocno to zapamiętał, że Jezus stał się Twoją mądrością, Twoją sprawiedliwością, Twoim poświęceniem i Twoim odkupieniem. Ty nie uczyniłeś nic, czym mógłbyś sobie zaskarbić Jego łaskę, Jego dobroć, Jego błogosławieństwo. To On zrobił wszystko dla nas. My tylko na to zareagowaliśmy. Przyjęliśmy dar, który w Jezusie Chrystusie Bóg nam darował, wielkiej swojej miłości. I dlatego ten 31 werset mówi, dlatego dziękczynienie, podziękowanie należy się Bogu i tylko Jemu za łaskę, którą okazał nam, a Jezusowi za to, że zgodził się przyjść i stać się ofiarą za Ciebie i za mnie. Przelać swoją krew za Ciebie i za mnie. Dlatego dzisiaj, gdy chcesz się chlubić tym, że jesteś dzieckiem Bożym, to chciałbym, byś chlubił się wyłącznie Panem Jezusem Chrystusem. Abyśmy za chwilę mogli przyjść i powiedzieć: dziękujemy Ci, Jezu, za to, co dla nas uczyniłeś. Dziękujemy Ci, że umarłeś za nas, że stałeś się mądrością Bożą dla nas, że stałeś się usprawiedliwieniem dla nas, poświęceniem, uświęceniem i odkupieniem. Dlatego chcemy chlubić się tylko Tobą i dziękować Bogu za Ciebie, Jezu. Chciałbym, byśmy mogli w taki sposób dzisiaj przystąpić do wieczerzy z dziękczynieniem, wdzięcznością w naszych sercach. Ustańmy. Chciałbym, byśmy mogli zaśpiewać pieśń, stary refren, który mówi: